Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na trzecie nasze spotkanie rekolekcyjne, adwentowe. Możemy je nazwać, zatytułować Łzy są naszym pokarmem, miłosierdzie i nędza. Posłuchajmy na początek ostatniego, trzeciego fragmentu psalmu 42, który staramy się wspólnie rozważać. Mówi psalmista: Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, a w nocy będę Mu śpiewał. Będę sławił Boga mego życia. Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy. Łzy i płacz to z jednej strony symbol smutku. Kiedy źle nam się dzieje, po naszych policzkach płyną łzy, kiedy mamy jakąś krzywdę, cierpienie. Ale w Piśmie Świętym łzy są także symbolem zmiłowania, miłosierdzia. W Ewangelii czytamy, że Jezus się wzruszył, kiedy widział zgłodniałe tłumy. Czasem jednak też łzy mogą być łzami radości z dziejącego się dobra. Kiedy doświadczymy jakiegoś dobra od drugiej osoby, która nie spodziewaliśmy się, że uczyniła coś dobrego dla nas. Wtedy to są łzy radości. Albo gdy nam się coś uda, coś zrealizujemy, nasze marzenie, nasze plany, wtedy nawet też płyną po policzkach łzy, ale nie są to gorzkie łzy, ale łzy uśmiechu, łzy radości. W Ewangelii też spotykamy Pana Jezusa, który płacze. Jezus płacze nad grobem, nad śmiercią swojego przyjaciela Łazarza. Jezus zapłakał także nad Jerozolimą. W tym miejscu, gdzie Jezus zapłakał, do dzisiaj w Jerozolimie stoi kościół pod wezwaniem Dominus Flevit. Pan zapłakał. W Ewangelii także widzimy Piotra, który zapłakał, gdy uświadomił sobie, że zdradził Jezusa, że powiedział: nie znam tego człowieka. Kiedy Jezus szedł, spojrzał na niego, wtedy Piotr gorzko zapłakał. I w tej scenie ważne było spojrzenie Jezusa, które poprzedziło łzy Piotra. A łzy Piotra, pierwszego papieża, to był wyraz wezwania do pokuty i do przemiany. Na kartach Ewangelii spotykamy również na drodze krzyżowej płaczące niewiasty, które widząc cierpiącego Jezusa, płaczą. Pan Jezus wówczas wygłasza do nich ostatnie kazanie tu na ziemi i zwraca się, mówiąc: nie płaczcie nade mną, ale nad waszymi dziećmi, nad sobą. Łzy mają być kolejnym wezwaniem do pokuty i do nawrócenia. Na stronicach swoich wyznań święty Augustyn także pisze o łzach swojej matki, świętej Moniki, która te łzy wylewała, jeżdżąc za synem, modląc się, aby ten się nawrócił. I te łzy doprowadziły świętego Augustyna do nawrócenia. Tak pięknie pisze w wyznaniach w jednym z fragmentów, że matka zrodziła mnie cieleśnie do życia na tym świecie, ale wiarą, modlitwą zrodziła mnie do życia wiecznego. Skoro mówimy o łzach, o których psalmista mówi, są moim chlebem we dnie i w nocy, chciałbym nam zaproponować, byśmy wysłuchali przez chwilę fragmentu rozważania arcybiskupa Stanisława Nowaka w jednej z nabożeń, jednego z nabożeństw pasyjnych podczas Drogi Krzyżowej. Arcybiskup Stanisław Nowak rozważał tak: naprzeciw Chrystusa trzeba nam wyjść z płaczem, ale niekoniecznie z płaczem naszych oczu. Jest jeszcze inny płacz i są jeszcze inne łzy niż te gorzkie i słone, które płyną nam nieraz po twarzy. Po wnętrzu duszy płyną łzy, gdy człowiek uznaje swój grzech, gdy się go wstydzi, gdy szczerze boleje, że go popełnił. Niech płyną takie łzy po naszej duszy, niech płyną obficie, niech płyną z taką szczodrością, żeby ich starczyło także dla innych. Obyśmy potrafili w duchu zadośćuczynienia iść do Jezusa z prośbą o nawrócenie drugich. Obyśmy potrafili wyprosić dla naszych braci i sióstr, dla swoich bliskich, dar szczerej spowiedzi. Łzy są moim chlebem, a zatem pokarmem. Chleb jest dobrym pokarmem. Wiemy, że jest konieczny dla życia. Święty Augustyn tak komentuje te słowa psalmu 42. Łzy nie były dla mnie goryczą, ale chlebem. Moje łzy stały się dla mnie chlebem, podczas gdy zaspokojenie pragnienia zostało odroczone. I z pewnością, karmiąc się łzami, nie ma wątpliwości, że jej, to znaczy duszy, człowiekowi, pragnienie źródła wzrasta. O czym nam mówi święty Augustyn? Że łzy oznaczają, że mam karmić się pokutą za moje grzechy, słabości, tak aby wzrastało pragnienie Boga w moim życiu. Z łez wyrasta dobro duchowe, tak jak z chleba. Pokuta jest pokarmem dla życia duchowego. Kolejny fragment psalmu. Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. Czasem tłumaczony jest ten wiersz jako otchłań woła otchłań. Święty Bazylii Wielki, a za nim święty Jan z Kronsztadu, wielcy mistrzowie wschodniego chrześcijaństwa, tak komentują to zdanie. Bo trzeba postawić pytanie, o jaką głębię chodzi. Z jednej strony głębia grzechu, głębia nędzy człowieka, ale też z drugiej strony jest jakaś głębia miłosierdzia. Bardzo często święta siostra Faustyna też pisała w swoim dzienniczku, że im bardziej jestem nędzą, tym większe jest Twoje miłosierdzie. Posłuchajmy jednak świętego Bazylego Wielkiego, a za nim świętego Jana z Kronsztadu. Otchłań moich grzechów wymaga otchłani Bożego miłosierdzia. I mam nadzieję, że otchłań Bożego miłosierdzia zwycięży otchłań moich grzechów, jeśli szczerze będę ją przyzywam. A zatem miłosierdzie i nędza naszego grzechu. Miłosierdzie i nieszczęśliwa dusza. Te dwa słowa święty Augustyn używa, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą z Ewangelii świętego Jana, kiedy kobietę pochwyconą na cudzołóstwie przyprowadzono do Jezusa i chcieli ją ukamienować. Widzimy w tej scenie, że tajemnica miłości Boga wychodzi na spotkanie grzesznika. I święty Augustyn tak komentuje ten moment, kiedy już wszyscy porzucili kamienie, odeszli, a Jezus pisał palcem po piasku. Dwoje pozostało, nieszczęśliwa i miłosierdzie. Kiedy zostajemy okryci miłosierdziem, to od nadal istniejącego stanu słabości grzechu większa staje się miłość, która pozwala patrzeć dalej i żyć inaczej. Grzesznik jest czasem w sytuacji, w której był syn marnotrawny z Ewangelii świętego Łukasza, który odjechał do dalekiej krainy. Zresztą ten motyw syna marnotrawnego był bardzo bliski świętemu Augustynowi, który jakoś towarzyszy nam w tych rozważaniach adwentowych. Sam święty Augustyn mówił o sobie, że wyjechałem do odległej krainy, że marnotrawiłem siebie, kiedy pisał o tym, kiedy był daleko od Boga. Święty Augustyn w wyznaniach, opisując swoją sytuację, pisze, że był dokładnie w krainie, gdzie wszystko jest inaczej. Wiedział, że jest daleko od Boga, w krainie, gdzie wszystko jest na opak. Święty Augustyn, wiemy, że swoje wyznania spisał w języku łacińskim i użył na określenie dalekiej krainy sformułowania, które możemy dosłownie przetłumaczyć: kraina niepodobieństwa. A zatem dokładnie możemy tak przetłumaczyć ten fragment wyznań. Byłem daleko od Ciebie, kiedy od Ciebie się oddaliłem, byłem w krainie niepodobieństwa. O jakiej krainie niepodobieństwa tutaj mówi? Tam wszystko jest inne, nie tak jak chciał Bóg i jak pragnie w głębi serca swego człowiek. Wiemy, że człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Kiedy oddalił się od Boga, znalazł się w krainie niepodobieństwa, oddalony od obrazu Bożego, jakiś skutek negacji Boga w swoim życiu. Czyż nie jest to dzisiaj często kraina, jak pisze Benedykt XVI, która rozpościera się za rogiem najbliższej ulicy, za szybą, w życiu bliźniego i we własnym sercu? Jesteśmy stworzeni na obraz Boży, a zatem owa kraina niepodobieństwa to jakieś oddalenie od obrazu Bożego w naszym życiu. Wejście do krainy, gdzie nie ma Boga. Podczas jednej z audiencji Benedykt XVI mówił tak: człowiek stworzony na obraz Boga w konsekwencji porzuca go, trafia do krainy, gdzie wszystko jest na opak, daleko od Najwyższego, gdzie nie jest już jego odbiciem, i gdzie staje się niepodobny nie tylko do Boga, ale także do swojej prawdziwej natury ludzkiej. A zatem nawrócenie, możemy powiedzieć, to droga powrotu do właściwej krainy, do krainy podobieństwa Bożego. Człowiek musi się cofnąć i czasem człowiek w swojej sytuacji duchowej znajduje się w takiej krainie niepodobieństwa, ale tak jak syn marnotrawny poszedł, marnotrawił siebie, grzech go przybił do ziemi do tego stopnia, że chciał się żywić strąkami świń, a zatem czyś, co jest nieczyste. I co go dźwignęło? Świadomość o tym, że ojciec w krainie czeka, że ojciec w domu czeka. Wstał i wrócił do ojca. Wrócił z tej krainy oddalenia niepodobieństwa, wrócił do krainy ojca, wrócił do obrazu Bożego, wrócił do siebie. Święty Jan Paweł II kiedyś tak pięknie powiedział, że konfesjonał to droga do szczęścia. Ludzie dzisiejszych czasów, my czasem też szukamy szczęścia w różnych źródłach. A gdyby porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli sakrament pokuty pojednania po wielu latach, zdarzało się tak, że ktoś przychodził do spowiedzi po 50 latach, a potem mówił, że zrzucił ciężar z serca, że jest szczęśliwy. A zatem zachęcamy także do spowiedzi świętej. Dzisiaj chcę w czasie tej trzeciej nauki zachęcić do sakramentu pokuty pojednania. Bo konfesjonał to droga do szczęścia, żebyśmy wrócili do właściwej krainy. Żeby w nas była tęsknota za Bogiem, który przebacza. Za Bogiem, który jest Bogiem miłosierdzia. Zakończę znowuż modlitwą, którą kiedyś sam ułożyłem, wybierając fragmenty z wyznań świętego Augustyna. Może i ta modlitwa pomoże nam do tego, że po naszej duszy będą płynąć łzy i podejdziemy do szczerej spowiedzi świętej. Ale chociaż jestem tylko prochem i popiołem, pozwól mi przemówić do miłosierdzia Twego. Pozwól mi mówić, bo to jest przede mną miłosierdzie Twoje. Ja zaś cały będę trwał przy Tobie, bo samo to, że istnieje, Twoim przecież jest darem. Tobie cześć, Tobie chwała, źródło miłosierdzia. Płonę pragnieniem Twojego pokoju. Panie, zmiłuj się nade mną. Oto nie ukrywam swych ran. Tyś lekarzem, ja chorym. Ty jesteś miłosierny, we mnie zaś wszystko woła o miłosierdzie. Całą moją nadzieję pokładam w niezmierzonym miłosierdziu Twoim. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.